Piątek, 27 września. Rozpoczynamy wiadomości. To czarny dzień tego Sejmu. Prawo do życia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych przed narodzeniem dla każdego uczciwego człowieka jest sprawą oczywistą, powiedział w audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja dr inżynier Antoni Zięba, obrońca życia. Projekt ustawy zakazujący zabijanie chorych dzieci w prenatalnym okresie ich życia został odrzucony przez Sejm. Na portalu Radia Maryja jest dostępna lista głosowania posłów. Antoni Zięba podkreśla, że nie można dzielić prawa do życia ze względu na stan zdrowia każdego dziecka. Diagnostyka prenatalna w całej Europie nie jest precyzyjna, nie daje poprawności diagnozy. Istotne jest to, że w dziecku choremu odmówiono prawa do życia.
To nie może być tak, że właśnie stan zdrowia, jeszcze raz podkreślmy, stwierdzany z pewnym niedokładnością czy z dużym ryzykiem błędów, decyduje o śmierci tego dziecka. Ja jestem wstrząśnięty, nie ukrywam mocnych słów, postawą Platformy Obywatelskiej. Ponad 90% parlamentarzystów, posłów Platformy Obywatelskiej opowiedziało się za swobodą zabijania chorych, niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem.
Obrońca życia zwraca uwagę, że za odrzuceniem dokumentu głosowało także dwóch lekarzy, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Poseł Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski podkreślał, że przy tym głosowaniu posłowie zdają egzamin z człowieczeństwa, wrażliwości, a ludzie wierzący ze swojej wiary.
Przykazanie piąte mówi: nie zabijaj. I niech nikomu na tej sali nie wydaje się, że jest mądrzejszy od samego Pana Boga, że poprawi Pana Boga, który trochę nie do końca słusznie ten świat urządził. Apeluję do wszystkich Państwa, nie zamykajcie pod kluczem w swoich domach swojej wiary. Nie zostawiajcie jej za drzwiami tej sali. Nie dajcie sobie wmówić, że na tej sali Boga nie ma prawa być.
Zanim odbyło się głosowanie, w Sejmie doszło do burzliwej wymiany zdań przeciwników i zwolenników projektu. Politycy ruchu Palikota opuścili salę plenarną. Marszałek Sejmu zwołała konwent seniorów, a także zarządzała przerwy. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, była poseł ruchu Palikota, która jest na liście płac przemysłu aborcyjnego, nazwała projekt jednym z najbardziej represyjnych, jakie można sobie wyobrazić. Kaja Godek, przedstawiciel wnioskodawców, odniosła się do pytań posłów, także do apelu polityków z lewej strony sali plenarnej, by nie używać sformułowania zabijania dzieci nienarodzonych.
Padło sformułowanie, żeby nie używać słów o mordowaniu dzieci i o zabijaniu dzieci, tylko zawiadomić prokuraturę i żeby nam wytłumaczyć, jak jest naprawdę. Nie można zawiadomić prokuratury, ponieważ mordowanie dzieci, jeśli są małe i jeśli są chore, jest w Polsce legalne. Jeżeli Państwo uważacie, że to nie są dzieci...
Proszę jednak... Proszę podejść do stołu. Proszę podejść.
Przepraszam, mi nie wolno używać sformułowania zabijanie dzieci. Rozumiem, że jest cenzura w Sejmie.
Pani poseł, proszę o ciszę.
Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest zabijanie dziecka, to znaczy, że uważa, że to nie jest dziecko, bo to jest tak, że najpierw to coś jest żywe, a potem jest martwe. Jeżeli ktoś ma problem z tym, czy to jest dziecko, czy to nie jest dziecko, to ja odsyłam Państwa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bristol kontra Greenpeace, który powiedział jasno, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Drugi taki akt prawny, do którego mogę odesłać, to jest Polska Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która zawiera definicję dziecka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
Kaja Godek powiedziała też, że o wykaz schorzeń, które upoważniają w Polsce do przeprowadzenia na dziecku aborcji, zwracała się do resortu zdrowia wielokrotnie, jednak bezskutecznie. Resort powołuje się na tajemnicę lekarską.
To nie jest tajemnica lekarska. My pytamy o statystykę. My chcemy tylko na poziomie statystyki dowiedzieć się, czy to jest prawda, że większość dzieci, które są abortowane, to są dzieci z zespołem Downa. Mamy relacje położnych, mamy relacje matek. Tylko na tej podstawie domyślamy się, że tak jest. Jeżeli tak nie jest, to prosimy o listę, dlaczego te dzieci się zabija, z jakiego powodu. Analogiczna sytuacja była w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu i tam ruchy obrony życia walczyły przez kilka lat o to, żeby taką listę dostać. Też im odmawiano, ukrywano te informacje. A potem, kiedy te informacje się znalazły, okazało się, że w jednym roku 7 dzieci straciło życie, bo miało rozszczep wargi. I pytanie, czy takie rzeczy nie dzieją się w Polsce? Bo dzisiaj możemy się domyślać, że ukrywanie tych faktów jest spowodowane tym, że jeśli dowiemy się, jak jest naprawdę, to będziemy przerażeni tą sytuacją jeszcze bardziej niż jesteśmy.
Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera o odwołanie szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Janusza Noska. Nosek nie został zaproszony na posiedzenie komisji. Wniosek uzasadnili szefowie MON i MSW Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz. Zgodnie z ustawą o SKW szefa tej służby powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra obrony. Po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Speckomisji. Opinie te nie są dla szefa rządu wiążące. Według mediów odwołanie Noska może mieć związek z konfliktem między nim a odpowiedzialnym za zakupy sprzętu i uzbrojenia wiceszefem MON-u Waldemarem Skrzypczakiem. Dziś rząd ma ostatecznie przyjąć projekt budżetu na 2014 rok. Wstępnie przyjęto, że deficyt nie przekroczy 47 miliardów 700 milionów złotych. PKB ma w przyszłym roku wzrosnąć o 2,5%, średnioroczna inflacja wynieść 2,4%, a stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymać się na poziomie 13,8%. Poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, dziwi się ministrowi finansów i premierowi, że firmują tak przygotowany projekt, który budzi wiele poważnych zastrzeżeń.
Mamy co najmniej poważne wątpliwości. Minister finansów pisał bowiem do projektu budżetu pewną część środków pochodzących z otwartych funduszy emerytalnych, a doskonale przecież wiemy, że tego projektu ustawy jeszcze nie przygotował nawet rząd. Według pana premiera Tuska on wpłynie do Sejmu dopiero za parę tygodni. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy zdążyli uchwalić tak skomplikowany i duży projekt ustawy związanej z przejęciem części środków z otwartych funduszy emerytalnych do 31 grudnia, a z tego tytułu jest według moich szacunków w tym projekcie budżetu pisane około 13 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota.
Niepokój budzi także założenie dotyczące podwyższonych stawek VAT-u. Dziś obchodzimy 74. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w wielu miastach naszego kraju organizowane są uroczystości, między innymi w Warszawie z udziałem Prezydium Sejmu i parlamentarzystów. Historyk profesor Jan Żaryn mówi, że powstanie Polskiego Państwa Podziemnego było efektem dwóch jednocześnie istniejących tendencji.
Z jednej strony osoby odpowiedzialne za struktury wojskowe i polityczne II Rzeczpospolitej wzięły na siebie odpowiedzialność kontynuowania prac nad ciągłością państwa polskiego i efektem tego będzie pod dzisiejszą datą kryjąca się bardzo ważna informacja o powstaniu Służby Zwycięstwa Polsce, które rozpoczęło nam tworzenie się Związku Walki Zbrojnej w początkach 40 roku, a następnie z akcji scaleniowej przekształcony tenże związek w Armię Krajową, a równolegle tworzące się również w podziemiu struktury cywilno-polityczne.
Pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kończą się dziś warsztaty dla kapłanów. Tematyka warsztatów obejmuje dziedzinę politologii, kultury, mediów i nowoczesności, mówi ojciec Sylwester Cabała, radny prowincjalny warszawskiej prowincji redemptorystów.
Poznawaliśmy sytuację rynku medialnego, naszej ojczyźnie, własności i też przynależności poszczególnych podmiotów medialnych, różnych grup. Podczas naszych wykładów w następny dzień powinniśmy też zapoznać się z zagadnieniem prawa prasowego i autoryzacji, z zadaniami również dziennikarzy, czy tych, którzy wypowiadają się w mediach albo są czyni o wywiad, o wypowiedź, co często też może się zdarzyć w posłudze kapłańskiej, katechetycznej czy w parafii. Poza tym mogliśmy też zapoznać się w ramach następnego wykładu z zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o zagadnienie dotyczące bezpiecznego posługiwania się stronami internetowymi, kontami na portalach społecznościowych. Te zajęcia poprowadzili dla nas wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Wcześniej organizowane były także letnie, zimowe, a także wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przyszłym tygodniu rozpocznie 12 rok swojej działalności. Od października na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia uczelnia proponuje nowoczesny system nauczania przez internet. Aż 60% zajęć odbywa się przez internet, a studenci uczestniczą w jednym zjeździe w miesiącu. Nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro na północy i wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie silne zamglenia i mgły z widzialnością od 300 do 3000 metrów. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, od 9 do 12 w rejonach podgórskich, do 14 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.